Jest godzina 8:37. Słuchają Państwo Poranka Wnet i na naszym stole pojawiła się kula, wielka kula albo wielka bombka z napisem Radio Wnet, wnet.fm. Za kulę, bombkę zobaczą Państwo jej zdjęcia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Płynie żółta łódź podwodna po naszym stole, a przy stole w studio są Grzegorz Górny, którego przedstawiać Państwu nie trzeba, autor licznych publikacji, nagrodzony ostatnio nagrodą Jacka Mazierskiego. Serdecznie by gratuluję, publicysta tygodnika W Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Gratulacje, za chwilę powiemy o tym śledztwie, które pan przeprowadził i którego efekt jest w tygodniku W Sieci. I Olivier Baud, dziennikarz właściwie polsko-francuski, czyli mieszkający w Polsce człowiek, który żyje i trzyma rękę na pulsie tego wszystkiego, co dzieje się nad Sekwaną, co dzieje się w Paryżu, co dzieje się w innych kątach Francji. Bonjour, monsieur.
Bonjour, dzień dobry.
Jaki piękny francuski akcent i piękny akcent polski. Milion osób na ulicach. Czym skończy się ta rewolucja francuska?
Trudno powiedzieć w tej chwili. Do tej pory takie rewolucje w cudzysłowie francuskie w sprawie reform emerytalnych czy prób reform emerytalnych kończyły się tym, że rząd musiał się wycofać i system emerytalny pozostawał niezmieniony. Tym razem, czy będzie inaczej? Premier powiedział jeszcze raz w tym tygodniu, że jest to bardzo zdecydowane, że się nie cofnie. W sumie dla Emmanuela Macrona to jest też kwestia być albo nie być, dlatego że ta reforma jest centralnym punktem jego programu prezydenckiego, więc zobaczymy. Po drugiej stronie ludzie na ulicy są też zdecydowani, choć większość Francuzów zdaje się popierać ogólne założenia reformy. Tutaj najbardziej protestuje sektor publiczny, który ma najwięcej do stracenia i też protestujące korzystają z tego, że Emmanuel Macron i rząd są dość niepopularni i dlatego też większość Francuzów, mimo że jest za reformą, także popiera protesty.
Lewica zdaje się odzyskiwać wpływy nad Sekwaną, bo temu milionowi na ulicach często nie tylko towarzyszą żółte kamizelki, ale również czerwone flagi.
Tak, no to znaczy związki zawodowe we Francji to zawsze miały czerwone flagi, które powiewały nad głowami, zwłaszcza jak protestuje CGT, czyli ten komunistyczny związek zawodowy, więc tutaj to nie jest coś nowego, nie jest to znak, że lewica odzyskuje wpływy. Za to związki zawodowe chwilowo odzyskują wpływy, bo wydawało się, że nie mają już większego znaczenia. Też w kontekście tych protestów żółtych kamizelek, no to się działo poza związkami zawodowymi.
Ale w każdym razie fakty są takie, że w Paryż jest sparaliżowany, właściwie nie działają uniwersytety, nie działają szkoły, ludzie nie chodzą, panowie nie zapraszają pań na randki, tak, nie spotykają się w miejscach, bo żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca, to trzeba poświęcić na to godzinę, dwie, to jest cała wyprawa, taka nowa cywilizacja się pojawiła nad Sekwaną, ale doszły do tego też przerwy w dostawach prądu. Niektóre szpitale nie mają prądu, czyli ten kryzys jest poważny. Francuzi na arenie międzynarodowej robią dobrą minę, ale ta gra jest zła.
Kryzys jest poważny, dlatego że jest głębszy problem. Jest ogólnie kryzys tożsamości społeczeństwa francuskiego. No to protesty żółtych kamizelek, które trwały od roku, oczywiście nie z takim nasileniem jak na samym początku, ale jednak trwają, też są odzwierciedleniem takiego ogólnego niezadowolenia, która wiąże się z popularyzacją społeczeństwa francuskiego, z dużymi zmianami, związany też z masową imigracją, z poziomem poczucia niepewności, niebezpieczeństwa, z brutalizacją społeczeństwa. Także te protesty w sprawie reformy emerytalnej się wpisują w dużo szerszy kontekst. Jest taka atmosfera trochę już od lat, trochę prerewolucyjna. Nawet przecież znani politycy, tacy uznawani, może błędnie, ale uznawani za umiarkowani, tak jak Emmanuel Macron, mówią o niebezpieczeństwie wojny domowej też we Francji. I to też mówiono o tym w czasie kampanii prezydenckiej. Mówił o tym poprzedni minister spraw wewnętrznych, że jest takie niebezpieczeństwo, poprzedni prezydent. Więc tutaj jest taki szerszy kontekst, gdzie w sumie kwestia emerytur jest może i najmniejszym problemem Francji w tej chwili.
Czasami jest takie wrażenie, że komuś zależy na tym, żeby rozmaite wojny domowe w Europie wybuchały, dlatego że dzisiaj nie po raz pierwszy pada słowo wojna domowa. Kiedy mówiliśmy o tym, co dzieje się w Hiszpanii, również padło to słowo, że jest na jakiejś krawędzi, że zbliża się do tej krawędzi, nie mogąc powołać kolejnego rządu. Jak kolejny rząd powoła, to już wiadomo na samym początku, że to jest rząd skorumpowany i rząd, któremu zależy tylko na rządzeniu, a nie na jakimś, na dobru państwa.
No, chyba tak jest, skoro rząd jest gotowy iść na różne ustępstwa z separatystami katalońskimi i baskijskimi. Trzeba przypomnieć też, że Sanchez doszedł do władzy dzięki poparciu skrajnej lewicy i dzięki poparciu separatystów też rok temu.
Teraz informacja dla Grzegorza Górnego. Olivier Bo wielokrotnie był gościem Poranka Wnet. Rozmawialiśmy o wpływach masonerii na rządy francuskie, masoni, kościół katolicki, wpływy, kryzys w kościele katolickim. Często o tym zaglądasz, do tych rozdziałów dotyczących tego, co dzieje się w sercu kościoła. Jakbyśmy popatrzyli na rok 2019. Na końcu zakończymy poranek nadzieją, tak? Bo zbliżają się święta. Na temat tego, co dzieje się w sercu kościoła, to co byś o tym roku 2019 powiedział?
Może bym się odniósł do wydarzeń sprzed dosłownie paru dni, bo skoro mówimy tutaj o wpływie masonerii, to on jest szczególnie widoczny w Ameryce Południowej i co ciekawe 12 grudnia, a więc kilka dni temu, kiedy obchodzono święto Matki Bożej z Guadalupe, patronki Ameryki Łacińskiej, w trzech krajach tego kontynentu, Argentynie, Kostaryce i Meksyku, wprowadzono prawo legalizujące aborcję. I to jest bardzo charakterystyczne, że dokładnie tego dnia tak skorelowano proces legislacyjny, żeby finalizacja nastąpiła w święto Matki Bożej z Guadalupe, dokładnie jednocześnie w trzech krajach. No i tutaj nie może być przypadku, to jest takie działanie, można powiedzieć, symboliczne. I jak czytam te komentarze autorów latynoskich, tych komentatorów chrześcijańskich, to tam właśnie ten wątek się pojawia, że ich zdaniem za tym stoją te wpływy wolnomularskie w Ameryce Południowej.
Tak się dzieje. To jest ta walka w sferze symbolicznej, czyli dokładna wiedza, co zrobić, żeby coś by stało się symbolem, który można zrozumieć, który jest też znakiem dla innych dotyczącym tego, co się dzieje. Ale wczoraj taka informacja przyszła, że papież Franciszek powiedział, że zdejmuje coś, co się nazywa sekretem papieskim, tak, że można będzie sięgać do rozmaitych dokumentów, do których do tej pory nie można było sięgać. Co to oznacza?
Znaczy, ale dotyczących tylko i wyłącznie skandali pedofilskich, czyli tych przestępstw molestowania nieletnich. I myślę, że to jest decyzja dobra, jeżeli chodzi o oczyszczenie Kościoła w sprawie skandali pedofilsko, ale także homoseksualnych, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że około 80% tego typu przestępstw jest popełnianych na młodych chłopcach, a nie dziewczętach, więc to ma także taki wymiar i miejmy nadzieję, że dzięki temu uda się wyjaśnić wiele spraw, które do dzisiaj budzą wątpliwości, że cały czas pozostają w takiej sferze półcienia.
Czyli to jest dobra decyzja papieża Franciszka?
Myślę, że tak, dlatego że najwyższy czas, aby pewne skandale, jakie wstrząsały Kościołem w ostatnich latach, dotyczące właśnie molestowania seksualnego nieletnich, zostały raz na zawsze wyjaśnione, ponieważ tutaj mamy do czynienia z jednej strony oczywiście z tymi samymi bulwersującymi czynami, ale z drugiej strony z ich ukrywaniem. I pojawia się pytanie, czy nie stało za tym pewne lobby, które też jest nazywane niekiedy lawendową mafią.
Czyli lobby homoseksualne.
Dokładnie tak.
Którego wpływy w Watykanie są domniemane, ale są tak naprawdę nie do końca opisane.
Znaczy, częściowo są opisane. Mówił o tym wprost kardynał Maradiaga z Hondurasu, że lobby gejowskie istnieje w Watykanie. Kardynał Maradiaga, czyli jeden z najbardziej zaufanych ludzi Franciszka. No, gdyby było inaczej, to niemożliwa byłaby kariera w Watykanie takich ludzi jak arcybiskup Wesołowski, jak ksiądz Haramza, jak ksiądz Capozzi, jak swego czasu Juliusz Pec, który, przypomnijmy, był jedną z osób najbliżej postawionych obok Pawła VI, ponieważ był kapelanem antykamery papieskiej, a więc osobą, która przebywała właściwie codziennie kilka godzin z papieżem, z Pawłem VI. Także takich karier można wskazać w Watykanie o wiele, wiele więcej.
Mówimy o tym, że jest kryzys w Kościele katolickim. Czy Ojciec Święty, czy udaje mu się zażegnać ten kryzys, czy pogłębić ten kryzys? Bo to jest pytanie, które często jest stawiane.
Widać, że ten kryzys się pogłębia, ale jest pytanie, czy rzeczywiście Franciszek jest źródłem tego kryzysu, czy też on się zaczął znacznie wcześniej, a ten pontyfikat wpisuje się w znacznie szerszy, głębszy proces. Dlatego, że można powiedzieć, że Franciszek jest wyrazicielem, czy też reprezentantem pewnego szerszego nurtu. I myślę, że tutaj takim sprawdzianem w najbliższym czasie będzie to, jak Stolica Apostolska odniesie się do tak zwanej drogi synodalnej w Niemczech, ponieważ niemiecki episkopat planuje daleko idące, można powiedzieć wręcz rewolucyjne zmiany, nie tylko w duszpasterstwie, ale i w doktrynie Kościoła. Tam jest mowa między innymi o tym, aby przestać uznawać akty homoseksualne za grzeszne, aby móc wyświęcać kobiety na kapłanów i tak dalej, więc zobaczymy, jak zareaguje Stolica Apostolska na ostateczne wnioski drogi synodalnej w Niemczech.
Bo wiemy, że biskupi niemieccy z kardynałem Marksem na czele chcą tej głębokiej reformy albo decentralizacji w ogóle Kościoła katolickiego.
Tak, mówi się o decentralizacji, czy też synodalizacji, albo demokratyzacji, dostosowaniu Kościoła do zmieniających się czasów, z tym, że wtedy pod znakiem zapytania staje powszechność i uniwersalność nauczania katolickiego, bo jeżeli okazuje się, że po jednej stronie Odry coś jest przebywaniem w łasce uświęcającej, a po drugiej stronie Odry to samo jest grzechem ciężkim, uniemożliwiającym przystępowanie do sakramentów, to pojawia się pytanie, czy mamy do czynienia jeszcze z tym samym Kościołem, z tą samą wiarą.
I czy Kościół jest powszechny?
No i jest pytanie właśnie, czy ta decentralizacja nie spowoduje pewnej segmentyzacji, fragmentyzacji Kościoła, która zaprzeczy jego powszechności. To jest, myślę, podstawowe wyzwanie, jakie stoi przed Kościołem w najbliższych czasach.
I znowu granica na Odrze, i znowu Polska, i znowu polski episkopat, i znowu polscy biskupi, którzy, tak jak polscy politycy, nie są w stanie zrozumieć tej nowoczesności.
No być może nawet są w stanie zrozumieć, ale...
Nie są w stanie się z nią pogodzić, bo uważają ją za złą.
Albo nie są w stanie jeszcze głośno o tym mówić. Ja myślę, że to dotyczy nie tylko polskich biskupów, ale wielu biskupów na całym świecie, którzy mają trudność ze zrozumieniem, w jakiej sytuacji się w tej chwili Kościół znalazł i w związku z tym z zajęciem odpowiedniego stanowiska. I tutaj widać, że pewien chaos, zamieszanie, poczucie pewnej niestabilności, niepewności towarzyszy no nie tylko hierarchom, ale można powiedzieć duchowieństwu na całym świecie.
Czego przejawy mieliśmy, z czego przejawami mieliśmy do czynienia w czasie synodu, słynnego synodu poświęconego rodzinie, który zwołał dwie odsłony, synod nadzwyczajny i zwyczajny, zwołał papież Franciszek.
No tak, ale po synodzie do spraw rodziny jeszcze był synod do spraw młodzieży i synod amazoński. Po każdym następowało pewne
zamieszanie i powiększenie chaosu.
Ale z drugiej strony jest ta koncepcja zarządzania Kościoła poprzez synody, jest koncepcją, którą wypracował kardynał Martini. Wiadomo, że kardynał Bergoglio, czyli Franciszek, przejął ten sposób, tą metodę od kardynała Martiniego. I to miała być metoda radzenia sobie z wyzwaniami współczesnych czasów, ponieważ Martini twierdził, że największą bolączką Kościoła jest to, że nie przyswoił sobie zdobyczy oświecenia, wobec tego musi nadgonić te 200 lat opóźnienia wobec świata. I tego nie da się zrobić poprzez sobory, które są wydarzeniami takimi gigantycznymi, monumentalnymi, możliwymi raz na dziesięciolecia, ale poprzez tak zwany permanentny synod, czyli organizowanie regularnie synodów, które będą zajmować się jakimiś wycinkami życia Kościoła i reformować je. I widzimy, że z tym mamy właśnie do czynienia, bo już w tej chwili zapowiadane są kolejne synody, które mają się odbyć.
Grzegorz Górny jest gościem Poranka Wnet na zegarze i Oliwier Bo. Na zegarze godzina 8:55. Grzegorz Górny, autor wielu książek, publicysta tygodnika W sieci i Oliwier Bo są w naszym studiu. Mówiliśmy o Kościele katolickim, o Kościele, o kryzysie, o tym, że co dzieje się w Kościele niemieckim, czym może być granica na Odrze, a co w Kościele francuskim słychać?
W Kościele francuskim na szczęście nie ma drogi synodalnej. Jest to ogólne rozluźnienie, ale które trwa już od kilkudziesięciu lat, czego no sam byłem świadkiem wiele razy. Przykładowo ostatnio w takiej małej wiosce francuskiej, gdzie przebywałem z rodziną, mieliśmy do czynienia z wyznaniem wiary w wydaniu księdza, który stwierdził, że no, w tą niedzielę można inaczej to sformułować. Było całkiem inne, takie bardziej może mniej chrześcijańskie i bardziej humanitarne. Albo poprzednio na mszy też ksiądz zakończył ogłoszenia, chcąc trochę żartować, wyrażeniem inshallah. Więc ogólnie jest pewien problem we Francji też na poziomie poszczególnych księży i parafii. Za to głowa kościoła jest chyba bardziej jednak zachowawcza niż głowa kościoła w Niemczech. Jest też, ostatnio miałem szansę przeprowadzić rozmowę dla tygodnika Do Rzeczy z księdzem René Luc, który działa w Montpellier, który specjalizuje się, można powiedzieć, w ewangelizacji młodzieży. Ogólnie on i wiele ludzi we Francji jest zdania, że jest pewien renesans kościoła francuskiego w młodszym pokoleniu. I to poprzez różne ruchy też katolickie. Także jest pewna nadzieja w kościele francuskim.
A można wiedzieć, jakie było wyznanie wiary tego księdza w tym małym kościele gdzieś na francuskiej prowincji?
Tak, dokładnych słów to nie pamiętam, ale było na przykład takie sformułowanie, że wierzę w Kościół, gdy i później były różne warunki. Czyli w niektórych przypadkach, gdy przyjmuje na przykład imigrantów i tego typu sprawy.
Tego jeszcze w kościołach w Polsce na szczęście nie doświadczamy i teraz ma być ten moment już pozytywnego myślenia. Grzegorz Górny przeprowadził śledztwo. To było prawdziwe dziennikarskie śledztwo na temat rozmaitych tajemnic rodziny Jezusa.
Nie no, w porównaniu z innymi dochodzeniami dziennikarskimi to można powiedzieć, że to śledztwo no to był zwykły tekst. Natomiast dotyczył rzeczywiście przodków Jezusa, bo jak wierzymy, Jezus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, a więc z jednej strony był jego ojcem był sam Bóg, ale matką była Maryja, która wpisywała się w jakiś ciąg pokoleń w narodzie izraelskim i w tym ciągu, który zresztą jest wyszczególniony zarówno w Ewangelii świętego Mateusza, jak i świętego Łukasza, znajdujemy wiele interesujących postaci. A kilka z nich, no można powiedzieć, jest bardzo kontrowersyjnych w oczach pobożnych Żydów, bo były tam kobiety, które jak wiadomo były wykluczone z linii dziedziczenia. Byli tam poganie, którzy według prawa krwi obowiązującego w religii żydowskiej nie mogli też być w tym ciągu genealogicznym. No i byli tam też wielcy grzesznicy, między innymi też nierządnice. Także teologowie interpretują ten rodowód Jezusa jako taki dowód, że on tą swoją zbawczą misją ogarnął właściwie wszystkich, czyli i pogan, i grzeszników. I to jest właśnie ta dobra nowina dla nas, że jako grzesznicy mamy szansę na zbawienie.
I do którego pokolenia udało się ustalić historię?
Jeden rodowód obejmuje 42 pokolenia, drugi 77.
A szczegóły w tygodniku w sieci. Czy powstanie z tego jakaś książka?
Z tego nie, ale szykuje się nowa książka, która wyjdzie w przyszłym roku. W lutym o tajnych archiwach watykańskich. I to już będzie prawdziwe dziennikarskie śledztwo.
I na taką książkę czekamy. Tajne archiwum watykańskie obejmujące 2000 lat, czy obejmujące współczesność?
Niestety na skutek wielu najazdów Rzymu przez barbarzyńców nie zachowały się te najstarsze dokumenty, więc te, które znajdują się w tajnym archiwum watykańskim, obejmują ostatnie 1000 lat, natomiast z pierwszego tysiąclecia niestety zostały zniszczone.
A jak w polsko-francuskiej rodzinie, jakie z Francji potrawy wigilijne trafią na stół pana redaktora?
A to będą polskie, bo to w polskiej rodzinie. We francuskich rodzinach to są rozmaite. Niektóre są jakby bardziej takie standardowe, typu indyk z kasztanami, ale ogólny zwyczaj jest taki, żeby przygotować dania, których na co dzień się nie przygotowuje, ze względu na to, że produkty za dużo kosztują, są bardziej skomplikowane, także nie jest to tak rygorystycznie ustalone jak w Polsce.
A co z polskiej tradycji najbardziej trafia do gustu francuskiego? Twojego tam francuskiego będziemy uogólniać.
Wszystko, co jest związane z grzybami.
Grzyby, barszcz, kutia.
Pierogi z grzybami.
I tak, już jesteśmy w świątecznym nastroju. Pytanie do pana redaktora, czy będzie pan ze swoimi dziełami na jarmarku wnet, czy też się nie uda?
Niestety będę wtedy na Węgrzech, dokładnie w sobotę, bardzo żałuję, no, ale wyjazd jest taki świąteczno-rodzinny na Węgry, wyjeżdżamy całą rodziną na tydzień właśnie tam spędzać Boże Narodzenie.
Po węgiersku.
Po węgiersku w Eger, w miejscu znanym zresztą panu redaktorowi. bardzo dobrze.
To prawda. Wielki ksiądz, zakonnik, który sam jeden, jak szeryf w starym kościele Weger, posługuje.
I właśnie dlatego nie będzie sam, bo miał być po raz kolejny sam w Wigilię, no i stwierdziliśmy, że nie może być sam w tym roku i chcemy razem z nim spędzić tą Wigilię w tym wielkim kościele w Eger.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza Cebulę.
Dokładnie. Jak ojciec Paweł nas słyszy, niech przyjmie nasze pozdrowienia.
Miejmy nadzieję, że czasami słucha Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panom za udział w Poranku. Oliwier Bo, publicysta tygodnika Do Rzeczy, Grzegorz Górny, tygodnik w sieci.